między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu. Łukasz Kaźmierczak. Kilka minut po godzinie 12 mam olbrzymią przyjemność wypowiedzenia tego krótkiego, ale jakże cudownego zdania. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia. Większość z nas dopiero za kilka godzin usiądzie do tradycyjnej wieczerzy wigilijnej. Większość, ale nie wszyscy. W Gnieźnie, w tamtejszej stołówce Sióstr Miłosierdzia, zaczyna się właśnie wspólny posiłek bezdomnych, ubogich i samotnych, spożywany tradycyjnie, wspólnie z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Materiał Rafała Moniaka.
Szerodzi moc strumieniem, a niebiosów obdarzony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, a granice nieskończone. Wzgardzą mnie okryty chwałą, świętelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
Moi kochani, bardzo serdecznie witamy wśród nas księdza prymasa, który znalazł czas, żeby w tym wyjątkowym dniu być z nami.
Dzisiaj w dzień wigilijny ksiądz prymas bierze udział także w wigilii dla tych najuboższych, najbiedniejszych w kolacji wigilijnej, którą organizuje co roku Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jak widziałem nieraz, trudno zapanować czasami nad tym tłumem, w którym często zdarza się, że ludzie są nietrzeźwi, do których nie dociera to Słowo Boże tak do końca.
Tak, nie jest to zawsze łatwe spotkanie, to ma pan rację i widzimy, że pewnie z roku na rok jest coraz trudniejsze, dlatego że ludzie ci noszą z roku na rok coraz więcej własnych problemów, tych właśnie problemów dotyczących uzależnień, dotyczących także jakichś nowych środków odurzających, którymi potem powodują one także, nawet w takim momencie, kiedy ma to być takie poczucie święta, bycia razem, spotkania, nieraz powoduje pewne trudności. Ale myślę, że nie można się tym zrażać. W tym roku znów Wigilia. Moja obecność jest nie na takiej zasadzie, przynajmniej tak staram się ją przeżywać, że nie jest to kwiatek do kożucha, tylko że to jest dla mnie jak najbardziej konkretne i potrzebne, żeby także dla mnie, mówię, nie tylko dla tych, do których idę, żeby móc w tym drugim człowieku rzeczywiście zobaczyć Chrystusa, żeby sobie uświadomić, że Pan Jezus przychodzi do wszystkich, nie przychodzi tylko do wybranych, nie przychodzi tylko do tych, z którymi za chwilę usiądę do stołu, bo jest mi dobrze, ale przychodzi do wszystkich, z którymi muszę też odnajdywać te ludzkie relacje, nieraz sobie wiele wybaczyć, nieraz także spojrzeć z taką miłością wymagającą. To nie chodzi o to, żeby przymykać oko na to, że na Wigilię bezdomni przychodzą upici alkoholem. Trzeba oczywiście dbać o to, im tłumaczyć, mówić, zachęcać do tego, że to jest taki czas, w którym coś innego powinno się w ich życiu zdarzyć, nawet jeżeli mają tak potężne problemy ze sobą. Natomiast myślę, że dla mnie jest to ważne, żeby właśnie przeżywać ten czas z bardzo konkretnymi ludźmi.
Ta Wigilia jest dla Pana ważna tutaj?
Bardzo.
Dlaczego?
Nie tylko ważna jest dla mnie, bo ja dzisiaj przyszedłem. Ważna jest, kochani moi, do mnie, jak świetnie ktoś zna siostrę Felicję. Dla niej to światełko. Jest fantastycznie.
Pan gdzieś jeszcze dzisiaj je
zjeść? Idę se zjeść, oczywiście, idę sobie zjeść.
Co dla Pani oznacza ta Wigilia właśnie?
Bardzo dużo. Jako katolik to dużo.
Pierwszy raz Wigilia z prymasem?
Czwarty.
Jakie wrażenie jest, jak się siedzi z prymasem Polski właśnie?
Bardzo dobrze. Z katedry przyszedł i przywitał rękę, podał. To jest takie przeżycie.
Usiądźcie sobie, kto może, niech sobie usiądzie. Ja za długo nie będę mówił, ale jak usiądziecie, to spokojnie możemy się tym słowem podzielić. Zaraz będą życzenia. Zaraz sobie życzenia. Nic życzenia, gdy powiemy radość.
Życzę dużo sił wtedy.
Zawsze tego, mam co jedno, żeby... do święty wam ksiądz kardynał Stefan Wyszyński.
mnie wychowywał jako dziecko.
Proszę.
W 50 latach.
Niech Pan Bóg błogosławi i to, co dobre, niech Pan zawsze pamięta.
To zresztą nie tylko jest Wigilia dla bezdomnych, potem przychodzi wiele takich spotkań i myślę, że to jest przede wszystkim doświadczenie czegoś konkretnego, takiej prawdy, że Chrystus przychodzi do wszystkich, że to Boże Narodzenie jest dla wszystkich, że musimy o tej prawdzie pamiętać. Ono nie jest dla nikogo zarezerwowane, nie jest wyłączne. Bóg rzeczywiście przychodzi do wszystkich.
Chwałą śmiertelny Król nad wiekami, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
Obecnie, kiedy ksiądz prymas jest już poważnym hierarchą kościelnym, wraca ksiądz prymas do tych lat dziecięcych, kiedy właśnie te wigilie przeżywały się w gronie najbliższych, w domu rodzinnym. Jak wyglądały takie wigilie?
Dzisiaj mam także okazję, będąc biskupem, przeżywać jeszcze w gronie rodzinnym wigilię, ponieważ mam jeszcze żyjących rodziców, mam rodzeństwo, więc wigilia pozostaje dla mnie tym, czego doświadczyłem od początku mojego życia, to znaczy doświadczyłem tego, że było to zawsze spotkanie przy rodzinnym stole. Było to spotkanie wigilijne w domu moich rodziców, więc było i jest dla mnie takim doświadczeniem tego, czym jest rodzina, to znaczy wspólnotą spotykającą się, dzielącą się ze sobą radości, troski, nadzieje. Także pamiętam, że zawsze wigilia jest takim momentem też refleksji, w którym się wspomina. Tak przynajmniej było w moim domu, czy jest w moim domu, w którym się wspomina przeżyty rok, dostrzega się blaski tego roku, ale także sytuacje trudne, smutne, zwłaszcza tych, którzy w ciągu tego roku odchodzili do Boga. Więc przypomina się, pisze się taką, myślę, swoistą historię rodzinną wokół tego wigilijnego stołu zebraną. Oczywiście ja mam pewien okres, że tak powiem, przerwy, dlatego że kiedy zostałem przed 27 laty księdzem, no to oczywiście nie mogłem każdej Wigilii spędzać już w domu rodzinnym. W podobny sposób, kiedy byłem na studiach w Rzymie, nie przyjeżdżałem na święta do domu, spędzałem je w parafii. Oczywiście, że to doświadczenie było już inne, nie było to takie, jakie było mi dane przeżywać w czasie dzieciństwa, młodości.
Ale te dziecięce Wigilie były takie, no nie wiem, czy bardziej takie niezwykłe, czy się pisało listy do Gwiazdora wtedy, czy czekało się na prezenty?
Nie wspominam, żebym pisał listy do Gwiazdora, ale Wigilia była takim czasem obdarowania. Oczywiście czekaliśmy też na prezenty, chociaż zawsze u mnie w domu była zachowywana bardzo precyzyjnie kolejność, czyli że najpierw była Wigilia, najpierw było słuchanie Słowa Bożego przed Wigilią, potem Wigilia, potem śpiewanie kolęd, a na końcu były te prezenty, czyli nie tak, żeby one przysłaniały. Być może, że jako dziecko czekałem najbardziej na nie, ale niemniej jednak wchodziłem w tą rzeczywistość tak właśnie uporządkowaną, to znaczy nie było to jakiegoś chaosu, że prezenty przysłaniają wszystko i że z prezentami może mi się skojarzyć tylko Wigilia. Zresztą myślę, że jeżeli się do tego dobrze człowieka wychowuje, to ten wigilijny prezent pokazuje ciągle na ten największy prezent, który tego wieczora przychodzi, to znaczy na Jezusa. Nie? I trzeba by tak też o tym mówić, że to wszystko, co dostajemy, czym się dzielimy, co dla nas jest tak po ludzku miłe i ważne, jest wypadkową tego najważniejszego.
A był ksiądz prymas kolędnikiem?
Kolędując na zewnątrz nie przypominam sobie, natomiast na pewno byłem dla młodszego rodzeństwa gdzieś na jakimś etapie mojego życia, byłem u nas w Wielkopolsce czy na Kujawach mówi się gwiazdorem. Na jakimś tam etapie naszego dzieciństwa, ponieważ byłem najstarszy. Więc taką rolę na Wigilii też odgrywałem, ale szybkośmy z tego wyrośli.
A najbardziej niezwykła wigilijna wieczerza? Jakieś szczególne miejsce?
Pewnie najbardziej szczególną Wigilię przeżyłem po raz pierwszy, gdy byłem za granicą właśnie, kiedy byłem na studiach i po raz pierwszy w Toskanii, w górach, takim pasterzem małej wspólnoty wiejskiej i kiedy przeżyłem tą Wigilię tak bardzo samotnie, przynajmniej tą pierwszą część, Było to dla mnie miejsce nieznane, do którego przyjechałem po raz pierwszy i kiedy pytałem proboszcza, który nie mieszkał w tej miejscowości, tylko zajmował się innymi parafiami, miał ich kilka, jak taki wieczór wigilijny będziemy spędzać, powiedział mi, że no znajdę jakąś puszkę śledzi tam w lodówce, sobie mam coś zrobić do jedzenia, a potem jest zwyczaj, że siedzimy w konfesjonale, czekamy na ludzi, którzy przychodzą się spowiadać. Oczywiście, że to było tak, że nie było tłumów. W czasie tych godzin do pasterki przychodzili pojedynczy ludzie, którzy chcieli się tej nocy wyspowiadać. A był taki moment, kiedy już było cicho, pusto. Pamiętam, że wyszedłem sobie, to jest na wysokości prawie 700 metrów nad poziom morza, więc trochę już było takiej scenerii górskiej, trochę śniegu, rozgwieżdżone niebo. Pamiętam, że wyszedłem sobie na zewnątrz kościoła, chodziłem z różańcem i tak sobie myślałem, że pewnie w domu moi bliscy siedzą przy wigilii. Ale to był jakby pierwszy taki element i jedyny, ponieważ potem po pasterce cała parafia się zbiegła i z ciastem i z świętowaniem, żeśmy świętowali Boże Narodzenie. Natomiast kiedy się podzieliłem z nimi tymi moimi takimi spostrzeżeniami, że to tak pierwszy raz tak dziwnie, samotnie Wigilię przeżywałem, to usłyszałem, że no przecież następnego roku może być inaczej. Już było inaczej. Spowiadałem kilka godzin, potem szedłem na kolację wigilijną. Nie ma takiej może jak w Polsce kolacji, ale oni też zachowują swoje tradycje, są razem, były też prezenty, piękny wieczór wigilijny, a potem wracam do konfesjonału i spowiadam dalej tych, którzy przychodzili.
A granice nieskończone, skarcą nieokryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
Wielkiej radości.
między niebem a ziemią.
A my zmieniamy teraz kompletnie nastrój. Muzycy chrześcijańscy pracują podobno przez cały rok. Szczególnie intensywnie jednak w okresie bożonarodzeniowym, kiedy grają i śpiewają na chwałę Pana. Posłuchajmy więc, co na ten temat mają do powiedzenia muzycy zespołów Lux Torpeda i Jarka Noego. Beata Sylwestrzak rozmawiała z Krzysztofem Kmicikiem, Tomaszem Krzyżaniakiem i Karolem Nowackim przed jednym z koncertów świątecznych w stolicy Wielkopolski.
Jesteśmy tutaj w mniejszości zespołu Lux Torpeda i w mniejszości zespołu Jarka Noego.
No, w większości i w mniejszości, dlatego że jest z nami Karol, oprócz Kmiety i mnie, Krzyżyka, jest jeszcze Karol, nasz Karol, tak, który jest nasz i w Arce, i w Lux Torpedzie, więc sobie można powiedzieć, że jesteśmy w większości. Kmieta, czyli Krzysztof Zwierzyc.
Czy jesteście od początku w Lux Torpedzie?
O ile nam wiadomo, to tak.
W zasadzie to my musimy o tym wiedzieć i teraz już nie żarty na bok, mogę odpowiedzieć, że tak, jesteśmy od początku w Lux Torpedzie.
Święta się zbliżają. Czy jesteście gotowi?
Do świąt? Nie wiem, jak to powiedzieć, ale wydaje nam się, że jesteśmy. Natomiast to nasze żony musiałyby odpowiedzieć, bo w sumie próbujemy udawać, że przygotowujemy się do świąt. I chyba nam to dobrze wychodzi, nie? Jesteśmy poza domem, tutaj jesteśmy na próbach, więc przygotowujemy się rzetelnie i pilnie, ale akurat nie będąc w domu. Tak jest, tutaj w Farze Poznańskiej i no, z racji no, naszego jakby tutaj pobytu, no nie możemy teraz pomagać naszym żonom, ale jesteśmy w kontakcie. Jest to taki wyjątkowy czas, kiedy grając kolędy możemy też się przyczynić do tego, żeby uświetnić ten czas, nie?
Tak, tak, ja bardzo dobre słowo znalazłeś, aczkolwiek nie zapominajmy, że te święta są przede wszystkim pamiątką narodzin Chrystusa. Tak naprawdę to przygotowując się do tych świąt, nie zapominajmy o tym, powinniśmy przygotowywać się właśnie przez te święta do Jego powtórnego przyjścia.
Czyli nie tylko pamiątka, ale też przygotowanie duchowe.
Jak najbardziej. I mieć świadomość tego, że Pan Jezus tak jak 2000 lat temu przyszedł właśnie w tym żółb, tak jak jako mała dziecina, teraz już przyjdzie jako król, pan panów.
Lux Torpeda, Lux, światło. Czym jest światło w Boże Narodzenie?
Prezenty, nie? Krzysiu, pierwsze co możemy powiedzieć. Karol, nie, może ty coś powiesz. Karol, może, bo on tak udaje, a już ma...
No, prezenty, no przecież nie zapominamy o choince. Przecież oczywiście światełka na choince, świeczki na stołach. No i mam nadzieję, że to wszystko nie odwróci nam właśnie prawdziwej uwagi od tego prawdziwego światła, które właśnie przyszło w tym małym żółbku.
Czymże jest też prawdziwe światło?
Jezus Chrystus, który przyszedł właśnie wtedy 2000 lat temu. To jest prawdziwe światło. Wszystkie inne to są tylko odbiciem tego światła.
Jak przeżywają Boże Narodzenie rockowcy?
A jak się przygotowujemy? My jesteśmy chyba najostatniejszymi przykładami rockmenów, ale przeżywamy po swojemu. No to chyba co najważniejsze, czyli w rodzinach.
Czy da się zagrać kolędy z muzyką rockową?
Nie wiem, to chyba...
Ja się powiem tak, że wszystko się da, ale czy to ma sens? Ja osobiście, jeżeli bym miał kupić płytę z kolędami w wersji rockowej, to bym jej nie kupił. Wolę słuchać kolędy w tradycyjnych wersjach albo w takich, które nie będą mnie w jakiś sposób nastrajać do tego, żeby jakieś budzić w sobie emocje po prostu, które budzi we mnie muzyka rockowa, tylko właśnie... Które
jakie będą... emocje budzi muzyka rockowa?
Takie, że jakby to powiedzieć, motywujące, które powodują, że musiałbym coś przestawić, na przykład szafę w domu. A nie chcę przestawiać szafy w domu w święta. W dniu codziennym to się przydaje, bo to właśnie daje takie motywacje do tego, żeby przestawić szafę.
A z kolędami?
Z kolędami, ale w wersji rockowej.
Co dają kolędy? Niekoniecznie, tradycyjnie.
Tradycyjnie, no kolędy wprowadzają nas właśnie w ten charakter Bożego Narodzenia. Zgłębiamy tą tajemnicę tego Bożego przyjścia właśnie w człowieku. 2000 lat temu, tak już mówię, cały czas powtarzam, przyszedł na świat właśnie Pan Bóg, przyszedł w ludzkim ciele.
Jarka Noego. Jak dzieci potrafią zmienić święta? Jaki charakter nadają dzieci?
A myślę, że najbardziej upoważnionym z naszego grona trzech osób tutaj do odpowiedzi jest Karol, który ma 4 dzieci. I myślę, że tutaj powinien się wypowiedzieć.
Co wprowadzają dzieci wasze Boże Narodzenie?
Nieprzewidywalność, to, że nie można sobie wszystkiego zaplanować, to, że jest radość, to, że jest spontaniczność. No i na pewno, jeśli jest muzyka i kolędy są, to wszyscy raz możemy razem sobie śpiewać. Nieważne, czy wszyscy znają wszystkie teksty, ale możemy siedzieć razem i chętniej. Ja sam to bym nigdy nie śpiewał kolęd. A jak dzieci śpiewają, no to przynajmniej mojego głosu tak już nie słychać.
Ale Karol, no proszę cię, powiedzenie, że nigdy byś nie śpiewał sam kolęd.
No nie, no może przesadziłeś.
Tak, przesadziłeś trochę, tak. Się daje. Ja osobiście uważam, że dzieci, w moim przypadku przynajmniej, mam tu na myśli w zasadzie córkę, bo syn już jest dorosły i on już też inaczej przeżywa właśnie te święta Bożego Narodzenia, ale córka przypomina właśnie, jak widzę jej nastawienie do świąt, to przypomina o tym właśnie, jaki ja byłem i jak ja przeżywałem święta będąc dzieckiem, bo teraz człowiek dorosły całkiem inaczej już do tego podchodzi, ale warto właśnie, bardzo lubię obserwować właśnie córkę i widzieć w niej to, co kiedyś było we mnie, takiego jak w dziecku po prostu. czekało na tę choinkę, na tą pierwszą gwiazdkę i potem ten niepowtarzalny, tą niepowtarzalną atmosferę właśnie przy stole wigilijnym. To jest coś, czego się nie da zapomnieć, a będąc dorosłym, mając już inne doświadczenia to i też jakby jakiś inny bagaż problemów, to gdzieś umyka i to jest bardzo złe, bardzo tego nie lubię. Jak sobie zdaję sprawę z tego, że jestem taki zgrzybiały, stary, po prostu dziad, który nie potrafi już przeżywać tych świąt tak jak dziecko, ale właśnie dzieci powodują to, że można do tego wrócić i przypominają o tym, że te święta kiedyś takie były właśnie.
Jak Arka Nowego wpływa na wasze przeżywanie świąt?
Jeżeli mamy się odnieść do tego, jak Arka wpływa na przeżywanie świąt, to możemy się odnieść tylko do koncertów, które gramy z Ark, bo wtedy możemy mówić o tym, jaki ma wpływ na przeżywanie świąt. No, granie koncertów z dziećmi, śpiewanie tych kolęd, zatrzymanie się przed tą tajemnicą Bożego Narodzenia, właśnie wsłuchując się w słowa, w teksty kolęd, powoduje, że właśnie przeżywa się co roku na nowo tą tajemnicę.
Czego byście życzyli naszym słuchaczom, młodym i starszym?
Żeby, tak jak wspominałeś, żeby szukać, myślę, że nawet nie odnaleźć. Intencją, żeby było szukanie tego światła, tak jak Kmieta mówi o tej pierwszej gwiazdce, to żeby to się nie przerodziło tylko w takie szukanie gwiazdki, tylko po to, żeby odnaleźć prezenty, żeby można było zasiąść do stołu, tylko też po to, żeby rzeczywiście odnaleźć coś więcej, tak trochę głębiej spojrzeć, no i szukać Chrystusa w tym wszystkim, co nie jest łatwe w tych czasach. I w śpiewaniu kolęd, i w byciu razem, i w łamaniu opłatkiem, i w przygotowywaniu i prezentów, i w przygotowywaniu samej Wigilii, żeby nam nie umknęło to, co jest najważniejsze. A każdy, tak jak mówiłem na początku, każdy na swój sposób musi to jakoś odkryć, odnaleźć, znaleźć. Daj Panie Boże.
Dziękujemy
wszystkiego
bardzo.
Wszystkiego najlepszego, również rodzinnych, ciepłych świąt Wam życzę.
Dziękujemy i wzajemnie.
między niebem a ziemią.
W naszych domach zaczynają już pewnie powoli rozchodzić się upojne zapachy wigilijnej kuchni. Tu i ówdzie pobrzmiewają kolędy, nastroje łagodnieją. Ale aż do północy trwa jeszcze ostatnia niedziela Adwentu. Przypomnę o tym w swoich dzisiejszych rozważaniach ksiądz Maciej Serbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze, to już czwarta niedziela Adwentu. Boże Narodzenie już jest tuż, tuż. Zobaczmy, że naszym wspólnym doświadczeniem jest tęsknota za kimś. Za kimś, z kim możemy na przykład wspólnie dzielić życie, dzielić się sobą. Jeśli również jesteśmy szczerzy, to odkryjemy w naszym sercu również tęsknotę, której nikt z ludzi i nic z tego świata nie jest w stanie zaspokoić. To dziwna tęsknota, za którą tęskni nasze serce. Jest to tęsknota również, która niepokoi nasze serce. Jeden z wielkich świętych, święty Augustyn, odkrył jej źródło, mianowicie Boga, i w pewnym momencie powie: niespokojne nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie, Panie. Drodzy radiosłuchacze, uświadomienie sobie tej tęsknoty czasami boli. Dlaczego? Bo właśnie nikt i nic tutaj na ziemi nie jest w stanie jej zaspokoić, dlatego niektórzy ludzie wypierają się tej wspólnoty, czy też wypierają w ogóle też ją. To jest doświadczenie, o którym nawet trudno jest mówić, ale dla nas jest ważne, byśmy sobie postawili pytanie, czy odkrywamy tę tęsknotę w sobie i co z nią robimy. I zobaczmy, że jeżeli Bóg jest jej autorem, to byłby nielitościwym Bogiem, każąc nam czekać na jej spełnienie jakiś długi czas, kilkadziesiąt lat oczekiwania, aż owa tęsknota zostanie wypełniona taką obecnością Boga, że przestanie istnieć. My również mówimy w swoim języku, w języku polskim, że z tęsknoty można nawet umrzeć. Ale nasz Bóg nie jest Bogiem nielitościwym, Bogiem niemiłosiernym. On również tęskni za człowiekiem i to bardzo. I chcę się odwołać tutaj do kilku obrazów z Pisma Świętego, które mogą właśnie nam tę tęsknotę Boga za człowiekiem przybliżyć, niejako ukazać. Zobaczmy, jak bardzo On, Bóg, troszczy się o nas i nas poszukuje. Pierwszy obraz to raj. Myślę, że dobrze znamy stworzenie świata, raj, umieszczenie w tym raju Ewy, Adama. Wiemy, co się później wydarzyło. Mamy historię grzechu i ucieczki ludzi, nazwijmy to, w krzaki. Co robi Bóg, kiedy wchodzi właśnie na scenę raju? Z troski pyta się: Adamie, gdzie jesteś? On nie wchodzi z wyrzutem, ale wchodzi z tym pytaniem, które wypływa z jego serca. Dlaczego? Ponieważ Bóg przeczuwał, że stało się coś bardzo złego i jest zatroskane o szukanie człowieka. Gdzie jesteś? Jeśli kiedyś zagubiliśmy kogoś, ktoś się nam zagubił, ktoś, kogo bardzo kochamy, kto był nam bardzo bliski, to wiemy przez analogię w jakimś wymiarze, co wówczas mógł czuć Bóg, kiedy zaginął Adam, zaginęła Ewa. Pełne troskliwości pytanie, gdzie jesteś, moje dziecko, wychodzi właśnie z ust Boga. Niestety możemy powiedzieć, że człowiek zamiast odpowiedzieć na początku, czy opowiedzieć na początku o wszystkim, co zaszło, czym uczestniczył, zaczął kłamliwie tłumaczyć się i zrzucać odpowiedzialność na kogoś innego. To ona, to on. I w ten sposób nasi prarodzice nie skorzystali z możliwości stanięcia przed Bogiem. Nie skorzystali z miłosierdzia, zatem pozostała sprawiedliwość i konsekwencje czynu. Drodzy, to jest dla nas pewna podpowiedź, że kiedy zagubimy się Bogu i kiedy czujemy niepewność w naszym sercu, i kiedy Bóg woła, gdzie jesteś, to warto wyjść z tym trudnym kawałkiem naszego życia, naszego doświadczenia, powiedzieć: Panie, oto tutaj jestem. I w tym kontekście chcę spojrzeć na Boże Narodzenie, które już niebawem będziemy obchodzić. Czymże właśnie dla mnie jest Boże Narodzenie? Oczywiście jest wejściem Boga w historię człowieka. Bóg, który tęskni za człowiekiem i chce spełniać pragnienia jego serca, wchodzi w naszą historię. Widzimy to w życiu Jezusa, jak On wychodzi naprzeciw ludzkim tęsknotom. Jak w inny, właśnie nieludzki sposób pokazuje nam Jezus, Ojca, który kocha swoje dzieci. I życzyłbym sobie i Wam, drodzy radiosłuchacze, aby znaleźć czas w tych dniach na odkrycie być może tej tęsknoty, na bycie z tą tęsknotą. Życzę sobie i Wam, byśmy znaleźli czas, by mieć kontakt z tęsknotą naszego życia, z tęsknotą naszego serca i właśnie by w tę tęsknotę zaprosić samego Jezusa. Wówczas jest szansa na doświadczenie Bożego Narodzenia, na doświadczenie zakończenia pewnego etapu Adwentu w naszym codziennym życiu. Powtórzę jeszcze raz, to nie jest łatwe, by nawiązać kontakt z tęsknotą serca, której nikt i nic nie jest w stanie wypełnić, nawet najbardziej kochana przez nas osoba. A teraz, drodzy radiosłuchacze, przejdźmy do dzisiejszej Ewangelii, której treść również bardzo dobrze znamy. Pojawia się ona bowiem dosyć często w trakcie roku liturgicznego i skoncentrujmy się na Maryi, na tej wyjątkowej kobiecie, która towarzyszy nam podczas Adwentu i to dzięki której zakończył się czas oczekiwania. Właśnie ten czas pierwszego Adwentu, kiedy Jezus w sposób taki namacalny, fizyczny, Jezus, prawdziwy Bóg i człowiek, wkracza historię ludzkości. Bóg posyła anioła, nie archanioła, jak śpiewamy w pieśni adwentowej, do Nazaretu, aby obwieścić coś Maryi. No i właśnie skupmy się teraz na tym pozdrowieniu anioła. Zobaczmy, w jaki sposób Bóg zwraca się do Maryi, jak ją nazywa. To jest dla nas bardzo ważna informacja. Anioł pozdrawia Maryję, bądź pozdrowiona, łaski pełna. Prawdopodobnie nie robi to na nas już żadnego wrażenia, ponieważ przyzwyczailiśmy się już do tego zdania. A co ono oznacza? Pierwszym darem Boga, jaki otrzymała Maryja, jest łaska. Maryjo, jesteś pełna łaski. Znalazłaś bowiem łaskę u Pana. Ten termin pełna łaski, tak czytamy w języku polskim, jest nieprecyzyjnym tłumaczeniem imię słowu greckiego kecharitomene. Imię słów ten pochodzi od czasownika charito, który występuje w Piśmie Świętym, uwaga, tylko 4 razy. 2 razy w Starym Testamencie, w Księdze Syracha, raz właśnie w Ewangelii według świętego Łukasza i raz w liście do Efezjan. I co oznacza? Mianowicie, kecharitomene oznacza przemieniać, czasownik charito oznacza przemieniać kogoś przez łaskę, czynić go przez to miłym, przyjemnym, pełnym wdzięku i świętym. I zobaczmy, że tym, kto dokonuje takiej przemiany, jest sam Bóg. I to On czyni z miłości. Łaska tutaj właśnie oznacza miłość i życzliwość Boga względem Maryi. Pełna łaski. Łaska jest darem Boga, której udziela On ludziom z miłości. Właśnie dzięki temu działaniu, tej łasce, ludzie stają się mili Bogu, otrzymują odpuszczenie wykroczeń i dar Ducha Świętego. Maryja otrzymuje od Boga dar darmo dany, a imię słów czasu przeszłego dokonanego oznacza, że Maryja jest już pełna łaski. Mówi właśnie o tym sam anioł, znalazłaś łaskę u Pana. Wynika zatem z tego, że Maryja otrzymała tę łaskę wcześniej, niż stała się Matką Syna Bożego. Ważne jest dla nas również to, że termin kecharitomene występuje w pozdrowieniu anioła zamiast imienia Maryi. Co to oznacza? Oznacza to, że pełna miłości życzliwość Boga w sposób istotny charakteryzuje osobę Matki Bożej. Imię w języku biblijnym oznacza osobę, zatem pełna łaski, kecharitomene, to imię własne Maryi. Bóg nazywa Maryję kecharitomene. I możemy tylko też dodać jeszcze, że tylko niektóre postacie w historii zbawienia cieszyły się taką życzliwością Boga. W Starym Testamencie tymi osobami były m.in. Noe, Mojżesz, Dawid, a w Nowym oczywiście Maryja. Drodzy, ale to nie koniec dialogu anioła z Marią. Do dalszej części przejdziemy po chwili przerwy muzycznej.
Wielkanoc, święta noc, pastuszkowie od swych trzód biegną wielce zadziwieni nad anielskim głosem pieni, gdzie się
Anioł Gabriel nie tylko mówi, jesteś łaski pełna, ale również czytamy w tej dzisiejszej Ewangelii, że anioł zwraca się do Maryi tymi słowami, Pan z Tobą. Widzimy zatem, że to jest bardzo takie krótkie, lapidarne zdanie, dobrze nam znane. Nie wyraża ono jednak życzenia, drodzy radiosłuchacze, lecz stwierdza pewien fakt, że naprawdę Pan jest z Tobą. Anioł stwierdza pewną rzeczywistość. On nie życzy Maryi, byłoby dobrze, gdyby Pan był z Tobą. Nie, on mówi, Pan jest z Tobą. I sama ta formuła, Pan jest z Tobą, ona pojawia się zarówno w Starym Testamencie, aż 103 razy, natomiast w Nowym Testamencie pojawia się 13 razy. I co ona tak naprawdę wyraża, co ona oznacza? Wyraża właśnie dynamiczną relację Boga do pewnych ludzi. Oznacza Jego wsparcie, Bóg przychodzi z wyzwoleniem, z pomocą, z błogosławieństwem. Bóg przychodzi, aby dodawać odwagi i mocy. Można zatem powiedzieć, że Pan z Tobą oznacza po prostu dar Bożej przyjaźni i również bliskości dla niektórych, szczególnie wybranych i powołanych osób. Pan z Tobą oznacza dar. Dar, który zawiera obietnicę Bożej przyjaźni. Obietnicę szczególnej Bożej obecności, która będzie prowadziła daną osobę, w naszym przypadku Maryję, umacniała ją i utwierdzała. I co jest ważne, jest to dar na całe życie. Możemy sobie wzdychnąć w sercu i powiedzieć, ha, dobrze miała Maryja. Możemy je również pozazdrościć, ponieważ zazdrość w pierwszym tym kroku wcale nie jest grzechem. Zazdrość oznacza, że to, co masz, jest wartościowe. Drodzy, ale również odkryjemy, że nie mamy tak naprawdę czego pozazdrościć Maryi, ponieważ ta obietnica może się również wypełniać w naszym życiu. Pan jest z Tobą, słyszy Maryja od anioła. Ta formuła w Nowym Testamencie jeszcze pojawia się odnośnie Jezusa. Czytamy również w Dziejach Apostolskich takie oto zdanie, ponieważ Bóg był z Nim, Jezus czynił znaki, czynił cuda. Bóg był z Nim również w Ogrodzie Oliwnym, To dawał mu siły i odwagi, aby Jezus szedł dalej drogą, którą wyznaczył mu Ojciec. Zobaczmy zatem, że obecność i bliskość Pana powinny być dla Maryi właśnie źródłem mocy, odwagi i radości. I wiemy, że tej odwagi Maryja będzie potrzebowała dosyć dużo podczas swojego życia. Myślę, że żadna z kobiet, żadna z matek nie chciałaby iść po ludzku drogą najbardziej błogosławionej osoby przez naszego Ojca Niebieskiego. Idźmy dalej w naszym rozważaniu. Anioł dwa razy, zwracając się do Maryi, używa również trybu rozkazującego. Pierwszy termin to raduj się, chaire, bądź pozdrowiona. Maryja jest wezwana do radości. Anioł nie zachęca jej, Maryjo, czy mogłabyś się uśmiechnąć, czy mogłabyś się rozradować. Nie. Anioł mówi, raduj się, Maryjo, bądź szczęśliwa. To, co tobie mówię, powinno być dla ciebie źródłem twojej radości. Właśnie obdarzenie łaską i bliskością Boga powinno to wszystko budzić w tobie, Maryjo, radość. I Maryja tej radości oczywiście doświadcza. Gdybyśmy dalej kontynuowali czytanie tej dzisiejszej Ewangelii, to byśmy właśnie dotarli do miejsca, kiedy Maryja śpiewa Magnifikat. Czymże jest Magnifikat? Właśnie wyśpiewaniem Bożej radości. Radość jest również dla Maryi źródłem szczęścia. I zobaczmy zatem, że tam, gdzie interweniuje Bóg i działa Jego Duch Święty, jest najgłębsza podstawa do radości i szczęścia, co nie oznacza, że nie będzie brakowało trudnych momentów, że nie będzie brakowało krzyża i cierpienia. Maryja również usłyszy za jakiś tam czas, Maryjo, twoje serce przeniknie miecz boleści. Zobaczmy zatem, że wierna obecność Boga w naszym życiu, Jego łaskawość, Jego obecność nie usuwa krzyża i cierpienia z naszego życia. Można powiedzieć dalej, wręcz je zakłada, jak w sercu Maryi. Raduj się, Maryjo, to pierwszy rozkaz, pierwszy ten tryb rozkazujący. Drugi raz, kiedy anioł zwraca się do Maryi w trybie rozkazującym, to miejsce, gdzie wypowiada te słowa, nie bój się, Maryjo. Anioł wzywa ją do odwagi. Zobaczmy, że człowiek zdany na własne siły nie jest w stanie wypełnić Bożego polecenia, ale dlatego, że Maryjo, Pan jest z tobą i że jesteś pełna łaski, to nie bój się. Bóg jest tym, który ma w pełni prawo powiedzieć, nie bój się, bo ja jestem z tobą. Tam, gdzie działa Bóg, nie powinno być miejsca na lęk. Do takiej pewności, do takiej odwagi została wezwana Maryja. Maryja zostaje wypełniona Duchem Świętym. To On sprawia, że Jezus poczyna się w jej łonie. Dochodzi do zwiastowania. I drodzy radiosłuchacze, czy my możemy pozazdrościć Maryi? I tak, i nie. Tak, ponieważ miała wyjątkowe spotkanie z aniołem i w sposób wyjątkowy przyjęła Jezusa do swojego serca. Natomiast nie musimy pozazdrościć, ponieważ również i my słyszymy te same słowa, które słyszała Maryja. Podczas każdej mszy świętej kapłan w imieniu Jezusa mówi Pan z wami, czyli Pan z tobą, Pan jest blisko ciebie. I właśnie to Pan z tobą powinno przywoływać tę prawdę maryjną, powinno nam ją odświeżać i powinno być również dla nas źródłem siły i odwagi. Eucharystia jest dla nas takim małym zwiastowaniem. I my tutaj również na Eucharystii spotykamy się z Panem, otrzymujemy Jego łaskę, Jego obecność i otrzymujemy dar Ducha Świętego. Ponieważ my nie jesteśmy niepokalanie poczęci jak Maryja, dlatego nosimy w sobie rany po grzechu, po tym grzechu pierworodnym i musimy walczyć z pokusami naszego ciała, z pożądliwością ciała i również z atakami szatana. I dlatego tak bardzo również potrzebujemy w naszym życiu Maryi, która była pełna łaski, z którą był nasz Pan. Potrzebujemy obecności naszej mamy i niech ona będzie tą kobietą, która niejako za rękę doprowadzi nas do spotkania z Jezusem Chrystusem. Życzę wam błogosławionej niedzieli. Pozostańcie z Panem Bogiem.
Między niebem a ziemią.